Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy, statystycznie kobiety dużo rzadziej popełniają zbrodnie. A jeśli już jakieś popełniają, to najczęściej budzą one ogromne emocje. Zastanawiamy się, co nimi kieruje, kim są, dlaczego decydują się na takie kroki. Na polskim rynku niewiele jest książek, które skupiają się właśnie na tej tematyce. Dlatego cieszę się, że dzisiaj partnerem odcinka jest wydawnictwo Muza i mogę Wam taką książkę polecić. Ostatnio na Instagramie pytałam Was, dlaczego słuchacie podcastów kryminalnych. Napisaliście mi m.in., że ciekawi Was psychika i motywy sprawców, lubicie rozumieć, dlaczego tak postępują, jak daleko są w stanie się posunąć, a także co sprawia, że stają się mordercami. Dr. Naila Zajme w swojej najnowszej książce Morderczynie i psychopatki, szykujące historie z praktyki psychiatry sądowego, opisuje różne przypadki ze swojej praktyki zawodowej. Tym razem jednak skupia się tylko na kobietach sprawczyniach. Jeśli liczycie na poznanie prostej odpowiedzi na pytania, które wcześniej podałam, to nie ma tak łatwo. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi i to jest bardzo ciekawa kwestia, nad którą pochyla się autorka. Drugą jest to, że skupia się na tym, jaki wpływ miało ich otoczenie i nie przedstawia tej sytuacji zero-jedynkowo. Wszystkie historie wydarzyły się naprawdę, a opisane są nie tylko same przestępstwa, ale także ich motywy i wydarzenia je poprzedzające. Czeka na Was 8 historii, które zostały tak dobrane, aby pokazywać pewne tendencje, a nie wyjątki. Mam też dla Was dobrą wiadomość. Będziecie mieli możliwość wygrania jednej z 3 takich książek. Więc jeśli chcielibyście jedną z nich otrzymać, poczekajcie do końca odcinka, tam podam szczegóły, co należy zrobić, aby stać się jej posiadaczem. A dzisiaj przygotowałam dla Was szokującą historię, w której sprawczynią była kobieta. Myślę, że możecie ją dosyć dobrze kojarzyć, bo było o niej głośno w tym roku, z racji tego, że wykonano wyrok, który wcześniej zapadł. Zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Skidmore to maleńkie miasteczko, które znajduje się w północno-zachodniej Missouri. Jego populacja liczy zaledwie 250 osób. Mimo tego wydarzyła się tam tragedia, która sprawiła, że o miasteczku było głośno niemal na całym świecie. Jedną z mieszkanek tej miejscowości była Bobby Justinette, która miała 23 lata, była świeżo upieczoną mężatką i spodziewała się pierwszego dziecka. A dokładniej było tak w 2004 roku. Bobby i jej mąż mieli wtedy hodowlę psów i tym się głównie zajmowali. Na pewno nie sądzili, że miłość do zwierząt, zwłaszcza do psów, sprawi, że życie 2 osób będzie zagrożone. A wszystko ze sprawą jednej kobiety, która nieoczekiwanie pojawiła się w ich życiu i na zawsze je zmieniła. Zanim jednak dojdziemy do tego momentu, opowiem Wam trochę o tej kobiecie i pewnych okolicznościach, które zdecydowanie miały wpływ na jej późniejsze postępowanie. A zatem przejdźmy do historii Lisa Montgomery. Lisa urodziła się 27 lutego 1968 roku w mieście Malvern w stanie Kansas. Jej rodzicami byli John i Judy, miała też starszą siostrę Patty, a do tego przyrodnie rodzeństwo Diane, Becky i Teddy'ego. 4 lata później, bo w 1972 roku, jej rodzice postanowili się rozwieść. Sprawy jakoś tak się skomplikowały, że rodzeństwo zostało rozdzielone i na przykład Diane trafiła do rodziny zastępczej, a Lisa i Patty zostały z matką. Następnie kobieta poślubiła Jacka Kleinera, z którym także doczekała się dzieci. Diane, która została umieszczona w rodzinie zastępczej, tak się wypowiedziała o tej sytuacji. Jedna siostra została zabrana i umieszczona w kochającym domu, była pielęgnowana i miała czas na uzdrowienie. Druga została w tej sytuacji i było coraz gorzej i gorzej. Aż w końcu potem coś w niej pękło. I to, o czym mówiła Diane, naprawdę się wydarzyło, bo przez kolejne lata Lisa była wykorzystywana seksualnie przez swojego ojczyma. Później związek matki z ojczymem się rozpadł, para się rozwiodła, ale wcale nie przez to, jakim był człowiekiem. Pojawiały się nawet głosy, że niektórzy członkowie rodziny wierzyli, że matka Lisy winiła ją za ten rozwód, ale sama kobieta zaprzeczyła temu. Ogólnie ich relacja była bardzo trudna. Dzieciństwo Lisy nie należało do najlżejszych i oprócz tego, że była wykorzystywana seksualnie, to i nie miała zbyt dobrych relacji ze swoją matką. Kobieta biła swoje dzieci, wymierzała im też okrutne kary. Na przykład zaklejała Lisie usta taśmą albo wpychała nagą Diane do śniegu. Po tym jak Judy rozwiodła się z ojcem Lisy, to tak naprawdę zniknął ich życia. a na jego miejsce przybywali kolejni partnerzy jej matki. Często było tak, że Judy zostawiała swoje dzieci z tymi chłopakami i jak się domyślacie, nie były to przyjemne chwile. Gdy Diane trafiła do rodziny zastępczej, tak naprawdę Lisa została z tym wszystkim sama. Wyglądało to tak, jakby z Diane miała właśnie najlepszy kontakt, więc jak ją zabrano, to nie dość, że straciła kogoś bliskiego, to jeszcze została z tym zupełnie sama. Wtedy też w ich życiu pojawił się Jack, który był opisywany jako agresywny alkoholik. To właśnie on zaczął wykorzystywać seksualnie Lisę, gdy ta była nastolatką. W tym czasie też rodzina bardzo często się przeprowadzała, ciągle zmieniała miejsce zamieszkania, ale ta sytuacja w zasadzie się nie zmieniała mimo tego. W każdym nowym miejscu działo się dokładnie tak samo, a w zasadzie tylko się spotęgowało, bo przekształciło się w coś bardziej podobnego do tortur. W 1981 roku ojczym Lisy zbudował szopę, w której ostatecznie on i jego przyjaciele wykorzystywali nastolatkę seksualnie. Żeby nie krzyczała, zatykał jej usta poduszką, a jak stawiała opór, uderzał głową o betonową podłogę. A jeśli zastanawiacie się, czy jej matka o tym wiedziała, czy coś z tym zrobiła, to od razu powiem wam, że nie. W zasadzie zachowała się dużo gorzej. Bo dosyć szybko zorientowała się, że Lisa można płacić różnym mężczyznom za usługi, które wykonywali w ich domu. W związku z tym, jeżeli był potrzebny jakiś elektryk czy hydraulik, to matka w zamian za ich pracę udostępniała im Lisę, którą następnie wykorzystywali seksualnie. Lisa nie wiedziała za bardzo, jak sobie z tym poradzić, do kogo się zwrócić, kogo poprosić o pomoc, ale wiedziała, że dłużej tak nie wytrzyma. W końcu zdobyła się na to, aby komuś o tym powiedzieć i zaufała kuzynowi, który był zastępcą szeryfa. Powiedziała mu, co takiego spotykało ją w domu, jak matka oddawała ją obcym mężczyznom, że ci ją wiązali, bili, a nawet oddawali na nią mocz. Ale kuzyn nic nie zrobił. W rzeczywistości odwiózł ją potem do domu i sam rzucił w ręce oprawców. A horror Lisy ciągnął się od bardzo dawna, bo pierwsze takie doświadczenia, podczas których doszło do nadużyć seksualnych, miały miejsce, gdy miała 3 latka. Jej siostra Daya miała wtedy 8 lat i była gwałcona przez mężczyznę, który nimi się zajmował. Do tego dotykał też wtedy małą Lisę. Jednak do takiego pierwszego, bezpośredniego wykorzystania Lisy doszło, gdy ta miała 11 lat. Wtedy też jej ojczym Jack zaczął ją gwałcić. Do tego dochodziło regularne bicie jej, jak i jej matki, a później gwałty miały miejsce 1-2 razy w tygodniu. A potem, gdy przenieśli się do Oklahomy, tak jak wspominałam, zbudował tę szopę, która była takim specjalnym pomieszczeniem na wykorzystywanie Lisy. Jak wspomniałam, była też tam często bita, także uderzano jej głową o betonową podłogę. W rezultacie doznała urazu mózgu, co później wykazał także rezonans magnetyczny. Najgorsza jednak była sytuacja, gdy pewnego dnia Judy odkryła, co takiego dzieje się w szopie. I nie zareagowała jak matka powinna. Wręcz odwrotnie, zdenerwowała się na Lisę. Była na tyle wściekła, że wróciła się po broń. A potem wróciła z nią, przyłożyła ją do głowy córki i krzyczała: jak mogłaś mi to zrobić? Można więc powiedzieć, że dzieciństwo Lisy było prawdziwym horrorem, bo nie tylko była wykorzystywana seksualnie, ale także gnębiona psychicznie. Jej ojczym nie poprzestał na tym, że ją gwałcił i udostępniał ją innym mężczyznom. Postanowił ją także podglądać i w tym celu wyciął dziurę w szafie, a następnie wchodził do niej i obserwował sobie Lisę, która wracała ze szkoły i na przykład się przebierała. Dziewczynka dosyć szybko się zorientowała, że ojczym ją podgląda i znalazła miejsce w pokoju, w którym była bezpieczna, taki fragment, z którego nie było jej widać. I dosłownie zwijała się tam w tym kącie na wiele godzin, nie ruszała się i czekała, aż ojczym sobie pójdzie. Robiła wszystko, żeby być tylko poza polem jego widzenia. I tak mijały kolejne lata, a Lisa marzyła tylko o tym, aby stamtąd uciec. I w końcu postanowiła to zrobić jako 18-latka. A dokładniej w sierpniu 1986 roku poślubiła Karla Bowmana, czyli swojego przyrodniego brata. Para łącznie doczekała się 4 dzieci, które Lisa urodziła w ciągu 5 kolejnych lat. Nie sądzę, że to było zamierzone. Obawiam się, że raczej wynikało z tego, że brakowało edukacji seksualnej. Do tego sytuacja z jej domu się powtórzyła, więc może nawet było tak, że Lisa nie do końca miała na to wpływ. Bo choć kobieta miała nadzieję, że poślubiając Karla ucieknie od przemocy, to tak się jednak nie stało. Pierwsze dziecko urodziła w styczniu 1987 roku. Przez następne lata w zasadzie cały czas była w ciąży. Nikt jednak nie wiedział, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Aż w pewnym momencie brat Lisy znalazł bardzo dziwny film, właściwie przerażający. Ktoś podejrzewał, że mąż Lisy nagrał, jak ją gwałcił i bił. Brat Lisy potem, jak zobaczył ten film, powiedział: to było gwałtowne, jak jakaś scena z horroru. Czułem się źle, chciałem wymiotować. Nie wiedziałem, co zrobić, ani jak porozmawiać o tym z moją siostrą. Z kolei z Lisą zaczęło dziać się coś dziwnego, co w zasadzie nie jest jakoś zaskakujące po tym wszystkim, co ją spotkało. A dokładnie jej rodzina i przyjaciele zaczęli zauważać, że coraz częściej ucieka do swojego świata. Zwłaszcza jej dzieci się tym niepokoiły. Jak się później okazało, był to jeden z pierwszych objawów jej choroby psychicznej, czyli choroby afektywnej dwubiegunowej, zwanej też psychozą maniakalno-depresyjną. Dlatego Lisa miała też cierpieć na złożony zespół stresu pourazowego, zaburzenia dysocjacyjne i urazowe uszkodzenie mózgu. W 1990 roku przeszła procedurę podwiązania jajowodów. Procedura ta zakończyła się powodzeniem, a lekarz potwierdził, że już więcej nie będzie mogła być w ciąży. Jak Lisa twierdziła, nie był to jednak jej pomysł. Ona nie była zadowolona z tego, że doszło do tej sytuacji. Natomiast twierdziła, że to był pomysł jej matki i męża, którzy właściwie ją nawet do tego zmusili. I później wyglądało to tak, jakby w zasadzie się z tym nie pogodziła, bo cały czas twierdziła, że jest w ciąży. Mimo, że nikt jej za bardzo nie wierzył, twierdziła, że było tak czterokrotnie. W 1994 roku jej małżeństwo z Bowmanem zaczęło się rozpadać i para zdecydowała się, aby być w separacji. W tym czasie Lisa poznała mężczyznę, z którym zaczęła także współżyć i potem twierdziła, że jest w ciąży. Oczywiście nie była w ciąży i nie urodziła żadnego dziecka, ale była o tym święcie przekonana. Był to jednak tylko epizod, bo wkrótce Lisa i jej jeszcze mąż się pogodzili i stwierdzili, że spróbują uratować swoje małżeństwo. Ale nie na długo, bo w 1998 roku oficjalnie się rozwiedli. Dwa lata później była już w innym związku, z późniejszym mężem Kevinem Montgomery, i w 2000 roku się pobrali. Zanim jednak do tego doszło, także twierdziła, że jest w ciąży, tyle że tym razem dodała, że zamierza dokonać aborcji. W związku z tym Kevin, jej przyszły mąż, dał jej $40, obstawiam, że na zabieg, chociaż nie wiem, ile w Stanach kosztuje przeprowadzenie aborcji, to wydaje mi się, że jakoś $40 to jest mało. W każdym razie według Kevina to załatwiło sprawę, bo później już o tej ciąży nie słyszał. Aż do 2002 roku, kiedy Lisa ponownie twierdziła, że jest w ciąży i powiedziała o tym wszystkim swoim przyjaciołom oraz rodzinie. I co zaskakujące, uparła się, że nie chce, aby ktokolwiek jej pomagał przy tej ciąży, że wszelkie wizyty, badania będzie załatwiała sama. Twierdziła, że jest pod opieką odpowiednich lekarzy, ale nie zgadzała się, aby Kevin z nią chodził. I faktycznie do jakichś lekarzy chodziła, tylko że później się okazało, że była leczona z powodu bólu kostki i przeziębienia, a nie, że ktoś prowadził jej ciążę. Także i tym razem wyszło na to, że tej ciąży wcale nie było, natomiast Lisa się do tego nie przyznała, wręcz odwrotnie. Gdy zaczął mijać termin, kiedy powinna rodzić, przynajmniej tak to sobie wyliczył Kevin, to w końcu mężczyzna postanowił z nią porozmawiać, co takiego się dzieje, co z tym dzieckiem. I wtedy kobieta mu się przyznała, że urodziła je, ale niestety martwe. I w związku z tym stwierdziła, że odda to ciało Akademii Medycznej dla dobra nauki, aby przyszli lekarze mogli się szkolić. I tak minęły kolejne dwa lata, aż w 2004 roku Lisa ponownie twierdziła, że jest w ciąży i podzieliła się z bliskimi radosną nowiną. Wszystkim przekazała, że termin porodu ma na grudzień i bardzo się z tego cieszyła. Tylko w międzyczasie trochę tę radość odebrał jej jej były mąż, który zaczął z nią walczyć o prawa rodzicielskie. On z kolei doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że nie ma opcji, aby Lisa była w ciąży, w związku z tym zabiegiem, który przeszła, dlatego nie wierzył w to, że jest w kolejnej ciąży. Nie wiem, czy podejrzewał, że z nią jest coś nie tak, czy uważał, że tak będzie lepiej dla dzieci, ale postanowił zabrać dzieci Lisie. Był już wtedy w kolejnym związku, miał żonę i razem wysyłali kobiecie maile, w których informowali ją, że planują ujawnić jej oszustwo i wykorzystać przeciwko niej w postępowaniu o opiekę nad dziećmi. Podejrzewam, że to była taka ostatnia cegiełka, która sprawiła, że Lisa musiała działać, że musiała coś zrobić, aby do tego nie dopuścić. Może czuła, że wali jej się grunt pod nogami. W każdym razie to są takie moje domysły, bo oficjalnie motywu nie znamy. Wiemy natomiast, że 10 grudnia 2004 roku, na kilka dni przed tragedią, Bowman, czyli były mąż Lisy, złożył wniosek o zmianę władzy rodzicielskiej. Czyli po prostu chciał odebrać dzieci Lisie. Być może to było właśnie katalizatorem do tego, co potem się wydarzyło. Może Lisa się bała, że wyjdzie na jaw to, że nie jest w ciąży. I że wtedy Bowman faktycznie będzie miał argument, żeby jej te dzieci zabrać. Gdy Lisa poznała Bobby w 2004 roku w kwietniu, to myślę, że jeszcze nie planowała tego, co miało potem się wydarzyć. Bobby to 23-latka, o której opowiadałam wam na początku, która zajmowała się hodowlą psów. I właśnie na wystawie takich psów kobiety się poznały. Obie były zainteresowane hodowlą psów rasy Red Terriers i regularnie bywały też na forach internetowych, na których dyskutowały o tej rasie psów. Bobby prowadziła także swoją stronę, na której promowała własną hodowlę i nazwała ją Happy Heaven Farms, co możemy przetłumaczyć jako Farma Szczęśliwa Przystań. Jak na początku wspomniałam, Bobby zajmowała się hodowlą psów, to była też jej praca, więc regularnie sprzedawała szczeniaki i w ten sposób zarabiała na życie. 2004 rok był dla niej dobrym rokiem. Była świeżo upieczoną mężatką, zeszła w ciążę, wszystko się zaczynało układać. Z tego co zrozumiałam, to tak się zżyła z tymi ludźmi z forum, że i z nimi postanowiła podzielić się radosną wiadomością o tym, że spodziewa się dziecka. I wiosną 2004 roku taką informacją ze swoimi internetowymi znajomymi się podzieliła. Bardzo cieszyła się z tej ciąży, dlatego mówiła o niej niemal każdemu, kto był jej w jakiś sposób bliski. Z biegiem okoliczności, a może nie było to, że Lisa także była w tym czasie w ciąży. Choć oczywiście nie było to możliwe ze względu na zabieg, który przeszła, to i tak twierdziła, że ma dwie kreski na teście. Jeśli chodzi o otoczenie Lisy, to głosy były podzielone. Jedni wierzyli, że mimo tego jest w tej ciąży, inni nie dowierzali, uważali, że to niemożliwe. Mijały jednak kolejne miesiące. I wkrótce zbliżał się grudzień, kiedy to Lisa miała rodzić. Do tego pojawił się problem z jej byłym mężem, który cały czas walczył z nią o dzieci. I chyba stanęła pod ścianą, bo wymyśliła, że zdobędzie to dziecko. W tym celu stworzyła sobie fałszywą tożsamość w internecie. Nazywała się Darlene Fisher i postanowiła skontaktować się z Bobby. 15 grudnia napisała do niej za pomocą maila, z zapytaniem, czy mogłaby do niej przyjechać i obejrzeć szczeniaki, bo jest zainteresowana jednym. Bobby się oczywiście ucieszyła, bo przecież zależało jej na sprzedaży tych szczeniaków, więc jak najbardziej zgodziła się na to i zaprosiła. A dokładniej kobiety umówiły się już na następny dzień. Choć Lisa mieszkała w Malvern w stanie Kansas, to powiedziała Bobby, że pochodzi z Fairfax w stanie Missouri, czyli niedaleko miasta Skidmore, gdzie mieszkała obecnie Bobby. Bobby jednak była święcie przekonana, że ta kobieta przyjedzie z Fairfax i tak też przekazała swojemu mężowi i swojej mamie, że właśnie następnego dnia oczekuje kobiety, która przyjedzie z pobliskiego miasta. Tyle, że nie wiedziała, że tą kobietą będzie tak naprawdę Lisa, a nie żadna Darlene. Zgodnie z planem następnego ranka Lisa wyruszyła w podróż. Do Skidmore dojechała około godziny 12:30. W kieszeni kurtki miała ostry nóż kuchenny i biały sznurek. Zdecydowanie jechała tam już z zamiarem popełnienia zbrodni. W tym czasie niczego nieświadoma Bobby szykowała szczeniaki, które wyprowadziła na zewnątrz i pozwoliła im się bawić. W trakcie zadzwoniła do niej jeszcze mama, która potwierdziła, że o 15:30 się spotkają, miały tam coś do załatwienia, więc Bobby jej przytaknęła, że tak, spotkanie aktualne. Chwilę później na miejscu pojawiła się Lisa, która wcale nie była Darlene, za którą się podawała. Wykorzystując moment zaskoczenia, gdy Bobby otworzyła jej drzwi i zobaczyła kogoś, kogo się nie spodziewała, zaatakowała ją i użyła sznurka, aby zacząć ją dusić. Robiła to tak długo, aż Bobby straciła przytomność. A gdy tak się stało, nie czekała, tylko od razu przystąpiła do działania. Wyjęła nóż, który ze sobą przywiozła i zaczęła rozcinać brzuch Bobby. Ból był tak ogromny, że kobieta odzyskała przytomność, a wtedy Lisa ponownie zaczęła ją dusić. Tym razem upewniając się, że kobieta nie żyje. Następnie wróciła do rozcinania jej brzucha, wyjęła dziecko, przecięła pępowinę, a następnie zabrała to dziecko i wraz z nim wsiadła do samochodu. Cały czas trzymała je kurczowo w ramionach. Do tego przytrzymywała pępowinę, której nie przecięła prawidłowo. I ruszyła z tym dzieckiem do swojego domu, aby udawać, że to jej własne dziecko. O 15:30 matka Bobby zadzwoniła do niej, ale nikt nie odpowiadał. Postanowiła więc wybrać się do niej osobiście, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Wiedziała w końcu, że córka jest w 8 miesiącu ciąży i może się po prostu źle poczuła. Gdy dotarła na miejsce, od razu się zaniepokoiła, bo zobaczyła, że drzwi frontowe są otwarte. Powoli weszła do środka, cały czas nawołując swoją córkę. Mijała kolejne pokoje, aż dotarła do jadalni. A tam znalazła swoje dziecko leżące w kałuży krwi. Od razu zadzwoniła na 911 i powiedziała operatorowi, że jej córka jest w 8 miesiącu ciąży i potrzebuje pomocy medycznej. Najbardziej zaskakujące było jednak to, co ten operator od niej usłyszał, bo kobieta twierdziła, że to co widzi, to wygląda tak, jakby jej żołądek eksplodował. Na miejsce przybyli sanitariusze, którzy niestety nie mogli nic już więcej zrobić dla Bobby i wkrótce oficjalnie uznano, że kobieta nie żyje. Pojawiło się jednak pytanie, gdzie jest jej dziecko? Sprawa zrobiła się naprawdę poważna, bo wszystko wskazywało na to, że ktoś się zabrał. W tym czasie Lisa, po przejechaniu niewielkiej odległości, zatrzymała się, aby rozprawić się z tą pępowiną i odessać śluz z ust dziecka. Wyglądało na to, że wszystko z nim w porządku, tylko cały czas płakało. Nie licząc drobnego rozcięcia pod okiem, nie było żadnych obrażeń. Korzystając z tego, co miała w samochodzie, Lisa wyczyściła dokładnie dziecko, wyjęła też fotelik samochodowy, umieściła w nim dziecko, a potem schowała do bagażnika, aby nikt nie widział, że je wiezie. Dojechała do Topeki w Kansas i stamtąd zadzwoniła do swojego męża, mówiąc mu, że zaczęła rodzić podczas świątecznych zakupów i że urodziła w klinice dla kobiet w Topece. Następnie poprosiła go, aby spotkał się z nią na parkingu w pobliżu tej kliniki i potem razem wrócili do domu. Oczywiście mężczyzna niezwłocznie to uczynił. Przyjechał po nią i zabrał wraz z noworodkiem, a potem razem pojechali do Melbourne. W tym czasie starsze dzieci Lisy, które już miały prawo jazdy, pojechały po jej samochód, a następnie przywiozły go do domu. W tym czasie świeżo upieczeni rodzice, a przynajmniej tak się niektórym wydawało, obwieszczali radosną nowinę. Chwalili się, że właśnie na świecie powitali Abigail, swoją córkę. Ta noc minęła im całkiem spokojnie, z dzieckiem, które spało bezpiecznie obok w kołysce. Następny ranek zaczął się całkiem dobrze. Zjedli śniadanie, załatwili sprawy, a jak kogoś mijali, to wszystkim chwalili się nową córką. Lisa jednak nie wiedziała, że policja w zasadzie jest już na jej tropie, że wie o Darlin i w zasadzie wiedzą, że Darlin nie istnieje, a pod tą tożsamością ukrywała się Lisa. Mając IP jej komputera, bardzo szybko ustalili adres i postanowili się do niej wybrać, aby przesłuchać ją jako świadka. Na razie nie była podejrzana, ale była ostatnią osobą, z którą prawdopodobnie widziała się Bobby. Akurat gdy państwo Montgomeryowie wrócili do domu, po chwili do ich drzwi zapukali funkcjonariusze. Drzwi otworzył im Kevin i zaprosił do środka. Nie wyglądał tak, jakby miał coś do ukrycia, dlatego gdy policjanci weszli i zobaczyli Lisę tulącą noworodka, byli w ogromnym szoku i od razu stwierdzili, że to chyba zbyt duży zbieg okoliczności. Jeden z funkcjonariuszy zapytał Lisę, skąd jest to dziecko, na co Lisa odpowiedziała, że urodziła je w klinice dla kobiet w Taupece. Oczywiście policjant nie mógł z góry założyć, że to jest nieprawda, dlatego poprosił kobietę, aby ta przedstawiła mu odpowiednie dokumenty. Lisa powiedziała, że te dokumenty ma w samochodzie i poprosiła Kevina, aby się tam udał i je przyniósł. Mąż oczywiście poszedł, sprawdził, ale stwierdził, że nic takiego nie znalazł. Nie wie, gdzie są te dokumenty. To już policjantom wydało się bardziej podejrzane, dlatego jeden z funkcjonariuszy poprosił Lisę, aby na chwilę porozmawiali przed domem. Wtedy też kobieta zaczęła mu opowiadać, że jej rodzina ma problemy finansowe, więc tak naprawdę bez wiedzy męża urodziła w domu z pomocą dwójki przyjaciół i nie było jej w tej klinice. Policjant słuchał tego z uwagą, po czym poprosił ją, aby w takim razie podała nazwiska tych przyjaciół, żeby mógł potwierdzić, że faktycznie tak było. Wtedy kobieta znów zmieniła wersję i powiedziała, że tak naprawdę to ich nie było z nią wtedy w domu, tylko byli dostępni pod telefonem na wypadek, gdyby pojawiły się jakieś problemy. Twierdziła, że urodziła w kuchni, a łożyska pozbyła się, wyrzucając je do pobliskiego strumienia. I zanim funkcjonariusz zdążył zadać jakieś kolejne pytanie, bo brzmiało to już dla niego całkiem absurdalnie, to Lisa nagle wypaliła, że właściwie to chciałaby kontynuować tę rozmowę na komisariacie. Oczywiście policjant z nią nie dyskutował, w takim razie zaprosił ją do radiowozu, a następnie razem udali się we wspomniane miejsce. A tam kobieta opowiedziała historię, która wszystkim zmroziła krew w żyłach. Przyznała się, że wcale nie urodziła Abigail i że tak naprawdę wycięła ją z brzucha innej kobiety. Tym samym przyznała się do zabicia Bobby, a następnie uprowadzenia dziecka. W związku z tym 20 grudnia postawiono jej zarzut porwania skutkującego śmiercią. I ogólnie jeszcze taka ciekawostka, bo w tej sprawie bardzo długo rozważano, czy użyć Amber Alertu, czy nie. Początkowo uważano, że nie jest to dobry pomysł, dlatego że nawet nie można podać opisu ofiary, z racji tego, że nie wiadomo było, jak to dziecko wygląda. Natomiast po interwencji kongresmena Sama Gravesa, ten alarm został jednak włączony. Tylko, że tak szybko doszło do zatrzymania Lisy, że w zasadzie nawet nie zdążył się dobrze rozejść. Po zeznaniach Lisy zebrano małą Abigail, aby przeprowadzić testy DNA i upewnić się, że faktycznie nie należy do rodziny Montgomery'ów. Gdy potwierdzono, że jest to córka Bobby, od razu oddano ją jej ojcu. A po wszystkim mężczyzna zmienił jej imię i nazwał ją Victoria Jo. Cieszył się, że odzyskał chociaż córkę i nie chciał za bardzo o tej sprawie rozmawiać. Teraz przyszedł czas na osądzenie Lisy. Akt oskarżenia w jej sprawie brzmiał tak. Lisa Montgomery umyślnie i bezprawnie porwała, uprowadziła i przetrzymywała Victoria Jo Stinnett w celu zatrzymania Victorii Jo Stinnett jako własnego dziecka. I umyślnie przewiozła Victorię Jo Stinnett ze Skidmore w stanie Missouri przez granicę stanu do Malvern, Kansas. Działania oskarżonej doprowadziły do śmierci Bobby Jo Stinnett. Akt oskarżenia podkreślał także okrucieństwo tej zbrodni. Podkreślane zostało także fizyczne znęcanie się nad ofiarą. W związku z tym wnioskowano o karę śmierci. Obrońcy Lisy z kolei wystosowali wniosek, w którym twierdzili, że rząd federalny nie jest w stanie udowodnić, że porwanie dziecka doprowadziło do śmierci Bobby. Sędzia jednak ten wniosek kategorycznie odrzucił. W związku z tym obrońcy Lisy objęli inną strategię i tym razem wskazywali na to, że kobieta ma problemy psychiczne, jest psychicznie chora i na to przedstawili odpowiednie opinie biegłych. O opinię poproszono dwóch lekarzy, z czego obaj zdiagnozowali u Lisy depresję, zaburzenie osobowości typu borderline, zespół stresu pourazowego i ciążę urojoną. Również prokuratura powołała swoich ekspertów, którzy także przebadali kobietę. Jeden z nich potwierdził, że cierpiała na depresję. Potwierdził także zaburzenie osobowości typu borderline i zespół stresu pourazowego, natomiast nie potwierdził, że kobieta mogła cierpieć na ciążę urojoną. Obrońca nie poprzestał jednak na tych dwóch ekspertach, o których wcześniej wspomniałam, poprosił także o pomoc neurologa, który miał określić, czy u Lisy w jej mózgu występuje jakaś anomalia, czy uraz albo jakaś choroba. W trakcie zeznań lekarz powiedział, że mózg Lisy miał strukturalne i funkcjonalne nieprawidłowości, zgodne z diagnozą ciąży urojonej. Twierdził, że wysnuł takie wnioski na podstawie testów neuropsychologicznych, rezonansu magnetycznego i tomografii. Mimo tego cały czas prokurator, jak i biegły, który z nim współpracował, zdecydowanie nie zgadzali się z tą diagnozą. Neurolog, który badał Lizę, stwierdził, że użył do tego badania specjalnych skanerów PET, które mierzą poziom aktywności w różnych obszarach mózgu. I to badanie u Lisy ujawniło podwyższoną aktywność w całym układzie limbicznym, szczególnie w prawej półkuli, czyli tych regionach, które są ważne dla przetwarzania emocji i tworzenia pamięci. Co ważne, układ ten pomaga nam również wykrywać niebezpieczeństwo i reguluje agresję. Do tego badania u Lisy wykazały także zwiększoną aktywność w regionie układu somatomotorycznego, czyli odśrodkowego, zwłaszcza w okolicach podwzgórza. Lekarz wskazał, że ten obszar zbiera odczucia ciała. Mówi mózgowi, czy jest na przykład gorąco, czy jest zimno, czy jesteśmy głodni, czy spragnieni. Informuje nas także o naszym popędzie seksualnym, wszystkich doznaniach, które pochodzą z ciała. Co ciekawe, powołało się także na badanie, w którym przeprowadzono doświadczenie, że u szczurów, u których zwiększono aktywność po wzgórzu, wywołano ciążę rzekomą, czyli ciążę urojoną. W związku z tym otrzymał pytanie, czy to, o czym mówi, możemy nazwać zaburzeniem somatycznym. Na co ekspert odpowiedział, że dokładnie takie były jego wnioski, kiedy zobaczył wyniki tych testów i miał na myśli wyniki Lisy. Oczywiście to nie był jedyny powołany specjalista, który wypowiedział się na temat tych wyników. Pojawił się także inny lekarz, który z kolei twierdził, że one wcale nie są zgodne z ciążą urojoną. I że jego zdaniem nie istnieje taki związek przyczynowy między funkcjonowaniem mózgu Lisy a diagnozą. Do tego wskazał, że ciąża urojona jest niezwykle rzadkim zaburzeniem i w związku z tym jest mało prawdopodobne, że osoby z zaburzeniem zostaną poddane takim skanom PET i że naukowcy będą w stanie rozpoznać na podstawie tych wyników właśnie takie zaburzenie. Czyli mówiąc prościej, uznał, że ta metoda nie jest właściwa do rozpoznawania ciąży urojonej, bo po prostu za mało osób przebadano, aby mieć taką pewność. Trochę też podważył wiarygodność naukową lekarza, który wypowiadał się przed nim, twierdząc, że oprócz tego badania na szczurach w zasadzie nic nie wie o jego dorobku. Twierdził więc, że jego zdaniem to jest za mało, aby się wypowiadać w tak ważnej kwestii. W związku z tym, że ta opinia tego lekarza, tego neurologa nie będzie traktowana jako wiarygodna. Uznano, że te jego metody wcale nie są wiarygodnymi, dlatego zostaną wykluczone. Innym lekarzem, który badał Lisę, był neurobiolog, który twierdził, że kobieta faktycznie cierpiała na ciążę urojoną i przyczyniły się do tego nadużycia seksualne, które miały miejsce w dzieciństwie i w związku z tym też zespół stresu pourazowego. Ten ekspert był także z ramienia obrony, więc wyglądało to trochę jak takie przepychanki. Eksperci obrony twierdzili, że była ciąża urojona, a eksperci powołani z ramienia prokuratury temu zaprzeczali. Ten neurobiolog twierdził także, że historia Lisy tak się zmieniała w czasie też dlatego, że zmieniały się jej urojenia, jakby stan jej urojeń, nasilały się lub zmniejszały. I że w momencie, gdy dokonała tej zbrodni, to one się właśnie nasiliły. W odpowiedzi na zeznania tego eksperta prokurator stwierdził, że to co mówi to brzmi jak nauka wudu. W związku z tym, że na sali sądowej panował pewnego rodzaju chaos, jeżeli chodzi o te opinie biegłych, dlatego postanowił sam wydać opinię, czy te wyniki rezonansu magnetycznego są prawidłowe, czy nie są. I przychylił się do stanowiska prokuratury, uznał, że nie są i że tym samym nie wykazują żadnego stanu psychicznego ani okoliczności, które by były opcją złagodzenia wyroku, który ma zapaść w tej sprawie. Na Lisie przeprowadzono także badanie wariografem, ale ostatecznie sąd wykluczył ten dowód. Po tym jak została wybrana ława przysięgłych, sąd okręgowy orzekł, że zeznania tego lekarza, który opowiadał o analizie PET, o tych skanach PET, zostaną wykluczone i że przysięgli mają się na nie nie powoływać. Sąd uznał, że ten spór między ekspertami sprawiłby, że nie mogliby się skupić na tej sprawie i właściwym wyroku i dlatego wykluczył ten dowód. Na rozprawie jako świadka powołano m.in. Karla Bowmana, czyli byłego męża Lisy, który twierdził, że jego żona nie mogła mieć dzieci po tym, jak w 1990 roku doszło do podwiązania jej owodów. Wytłumaczył, że ten zabieg wynikał z tego, że po tym jak Lisa urodziła czwarte dziecko i było to 2 miesiące za wcześnie, lekarz polecił, aby najlepiej tak zrobić, bo obawiał się, że po prostu kolejnej ciąży Lisa nie da rady donieść. Zeznawał także Kevin Montgomery, czyli obecny mąż Lisy, i twierdził, że gdy jechali, to widział czerwoną Toyotę Corollę, która zwróciła jego uwagę i była zaparkowana 0,5 kilometra od ich domu. To było tyle ciekawe, że świadek, który zeznawał w sprawie morderstwa Bobby, także powiedział, że widział na miejscu zbrodni czerwoną Toyotę, która była właśnie zaparkowana w Skidmore. Łącznie Kevin zeznawał 2 godziny. W tym czasie opowiedział jeszcze o tym, jak 4 osoby wysiadły z SUV-a i potem poszły do ich domu. Wtedy zaprosił ich do środka i okazało się właśnie, że to są funkcjonariusze, którzy szukają zaginionego dziecka. Przyznał, że tego dnia słyszał o Amber Alercie, ale nie powiązał tego z tym dzieckiem, z którym wróciła jego żona. Był święcie przekonany, że naprawdę urodziła to dziecko, tak jak powiedziała w tej klinice w Taupece. Twierdził też, że nie uważał tego za dziwne, że jego żona zadzwoniła, aby mu powiedzieć, że urodziła i poprosiła go, by odebrał ich z tego miejsca. Streścił także, jak wyglądał ten moment, że właśnie żona mu opowiedziała, że była na zakupach i zaczęła rodzić, dlatego pojechała do najbliższej kliniki. Przyznał jednak, że faktycznie wcześniej 2 razy Lisa mówiła, że jest w ciąży, a nie była. A przynajmniej było tak 2 razy podczas trwania ich małżeństwa, bo nie wie co było wcześniej. Dodał też, że za pierwszym razem jak w ogóle była z nim w ciąży, to powiedziała, że właśnie dokona tej aborcji w Nowym Meksyku i wtedy dał jej te $40. Za drugim powiedziała, że dziecko urodziło się martwe i dlatego przekazała je dla dobra nauki. Podkreślił, że sam nie miał nic wspólnego z tym zabójstwem ani uprowadzeniem. A na koniec zapytany o to, jaki jest jego teraz status, jeżeli chodzi o Lisę, to powiedział, że nadal jest nią żonaty, a mówiąc te słowa, dalej miał na swoim palcu obrączkę. Łącznie przysięgli wysłuchiwali zeznań przez 11 dni. Ostatecznie uznano, że choć wszystkie te choroby, o których wcześniej wspominałam, można potwierdzić, to ciąży urojonej nie można i tego raczej sąd się trzymał. Ekspert, który miał na uwadze to, że wcześniej Lisa miała takie już historie z tym, że fałszywie twierdziła, że jest w ciąży, oficjalnie zeznał tak. Jestem zdania, z uzasadnioną pewnością medyczną, że w czasie zarzucanych jej czynów oskarżona nie cierpiała na żadną chorobę psychiczną ani wady, które wpłynęły na jej zdolność do oceny charakteru i jakości bezprawności jej czynów. Oznaczało to, że w czasie tej zbrodni Lisa była poczytalna. To też było takie podsumowanie, które przypieczętowało to, że będzie sądzona za to, co zrobiła. Proces ciągnął się jednak dosyć długo i w maju 2006 roku obrońca poprosił o pomoc 2 nowych prawników, aby wsparli go w obronie Lisy. Ci z kolei ponownie wrócili do tematu ciąży urojonej i jeszcze raz próbowali ten wątek poruszyć. Proces ciągnął się więc dalej i w październiku 2007 roku temat ciąży urojonej był na tapecie. To tego obrońcy sugerowali, że jednak Lisa nie była poczytelna i świadoma tego, co robi. Powołano także świadków, którzy twierdzili, że Lisa była dobrą i kochającą matką, że ona i jej dzieci dobrze się dogadują i łączy ich dobre relacje. Ale choć obrońcy nie chcieli się na to zgodzić, to jednak prokurator powołał na świadka córkę Lisy i zapytał ją, czy ona kiedykolwiek przeprosiła za cierpienie, jakie spowodowała. Tym samym prokurator chciał przekonać przysięgłych, że kobieta wcale nie była dobrą matką. Powołano także psychologa sądowego, który powiedział, że Lisa uzyskała wynik znacznie poniżej psychotyczności. Twierdził, że kobieta była przebiegła i potrafiła manipulować innymi, a do tego była patologicznym kłamcą. Brakowało jej wyrzutów sumienia i była nieodpowiedzialna. Do tego wykazywała rozwiązłe zachowania seksualne, chociaż przyznał, że faktycznie jako nastolatka była ofiarą napaści seksualnych ze strony ojczyma. Łącznie specjalista badał ją przez 5 dni. Przeprowadzając na jej różne testy, oszacował, że jej iloraz inteligencji wynosi 120, czyli jest w wyższym zakresie. Miał też wrażenie, że kobieta specjalnie zafałszowała te wyniki, nie dała z siebie wszystkiego, aby właśnie nie potwierdzić, że jest inteligentna. Do tego udawała, że ma problemy z pamięcią i zaburzenia nastroju, m.in. depresję. Potwierdził jednak, że cierpiała na zespół stresu pourazowego. I na tym zakończyły się zeznania. I po tym wszystkim ława przysięgłych miała trudny orzech do zgryzienia. W końcu na szali było jej życie, bo chodziło o karę śmierci. Ostatecznie ponad wszelką wątpliwość przysięgli zdecydowali, że właśnie na taką karę zasługuje. 22 października 2007 roku, po 5 godzinach obrad, przysięgli zdecydowali, że należy wydać wyrok kary śmierci. Swoją decyzję tłumaczyli w ten sposób. Lisa Montgomery popełniła przestępstwo w szczególnie haniebny i zdeprawowany sposób, ponieważ zabójstwo wiązało się z poważnym fizycznym znęcaniem nad Bobby Justinet. 26 października oficjalnie ława przysięgłych zatwierdziła wyrok śmierci. W trakcie odczytywania wyroku na sali był obecny jej mąż Kevin i matka, a także inni członkowie jej rodziny. Nikt jednak po opuszczeniu sali nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Wypowiedzi odmówiła także sama Lisa, która gdy zapytana przez sędziego, czy chciałaby coś dodać, stwierdziła, że nie. Jedynie co ocierała oczy chusteczką. Prokurator tak skomentował ten wyrok. Mam nadzieję, że dzisiejszy wyrok przyniesie pewną ulgę rodzinie Bobby Justinet. Wyglądało na to, że opinia publiczna była zadowolona z tego wyroku. W obliczu tak przytłaczających dowodów wydawało się, że inny nie mógł zapaść. Lisa przyznała w końcu, że okaleczyła ciało Bobby tylko po to, aby wyciąć z jej łona niemowlę. Dlatego z góry wiedziała, w jakim celu tam jedzie. W każdym momencie mogła też się wycofać, mogła przestać. Na przykład wtedy, kiedy Bobby odzyskała przytomność. A wręcz przeciwnie, postanowiła, że odbierze jej życie. Oczywiście obrońcy wystosowali apelację, ale ostatecznie w 2011 roku sędzia ją odrzucił. A tym samym utrzymał w mocy wyrok skazujący. Paradoksem było to, że jedyną dobrą rzeczą, która w tym wszystkim wydarzyła się dla Lisy, było to, że zaczęła przyjmować odpowiednie leki, a tym samym wyprowadzona ze swojego złego stanu zdrowia. Osoby, które z nim przebywały, mówiły, że zmieniła się nie do poznania. Jej prawnicy próbowali zrobić wszystko, aby jednak zmienić ten wyrok. Nie chcieli, żeby czekała na nią kara śmierci. Między innymi złożyli petycję, twierdząc, że jej proces nie spełnił minimalnych standardów uczciwości, a zatem naruszył prawo międzynarodowe. W tym samym czasie tysiące osób pisało także listy, które popierały te petycje, aby właśnie uchronić Lisę od kary śmierci, aby nie było już w ogóle żadnych egzekucji. Wierzyli oni, że to, że Lisa stała się taką osobą, wynika z jej dzieciństwa i nie zasługuje, aby jeszcze dodatkowo ją za to ukarać. Również Diane, przyrodnia siostra Lisy, postanowiła o nią zawalczyć i wystąpiła do prezydenta Trumpa z prośbą. Panie prezydencie Trump, chcę, żebyś spojrzał na jej życie. Chcę, żebyś spojrzał na wszystkich ludzi, którzy ją zawiedli. Żebyś spojrzał na gwałt, torturę i psychiczne znęcanie się, które ta kobieta znosiła. Proszę cię, abyś miał współczucie dla niej jako osoby, która raz za razem przegrywała. I byś jej nie zawiódł. W 2021 roku w końcu postanowiono podjąć ostateczną decyzję. Do lipca 2020 roku nie było żadnych federalnych egzekucji przez ostatnie 17 lat. Wydano 18 wyroków śmierci, a liczba przeprowadzonych egzekucji osiągnęła najniższy poziom od 30 lat. Wiele stanów wstrzymało przeprowadzenie egzekucji w związku z tym, jaka panowała wtedy sytuacja, czyli chodzi o pandemię. Wszyscy patrzyli więc na prezydenta Trumpa i czekali, co dalej z tymi egzekucjami. Pomimo wielu próśb o zmianę wyroku na dożywocie, prezydent Trump w końcu nie postanowił skorzystać ze swojego prawa do zmiany takiego wyroku, i pozwolił na to, aby ta egzekucja została wykonana. W związku z tym 13 stycznia, w środę, o 1:31 w nocy, Lisa Montgomery otrzymała śmiertelny zastrzyk. Kobiecie podano śmiertelną dawkę pentobarbitalu, czyli środka stosowanego jako lek uspokajający i nasenny. Po wstrzyknięciu trucizny kobieta zamknęła oczy. Po kilku minutach jej ciało doznało konwulsji, po czym przestała się ruszać. Wyrok wykonano po 14 latach od jego zasądzenia. Do tej pory rząd federalny USA wykonał 3 wyroki śmierci na kobietach. W 1865 roku na Mary Surratt przez powieszenie, w 1953 roku Ethel Rosenberg na krześle elektrycznym i w tym samym roku Bonnie Heady w komorze gazowej. Choć wiele osób walczyło o uwolnienie Lisy, to według reportaża BBC większość mieszkańców Skidmore poparła tę egzekucję. Mimo tego do dzisiaj wiele osób spiera się o to, czy potrzeba było wykonywać tę karę śmierci. Uważają, że Donald Trump powinien ją zatrzymać. A wy jak uważacie? Czy uważacie, że Lisa zasługiwała na karę śmierci, czy jednak powinien to być wyrok zmieniony na dożywocie? Jeśli o mnie chodzi, to przyznam, że faktycznie zbrodnia, której dokonała, jest przerażająca. Natomiast jej dzieciństwo także jest przerażające. I wydaje mi się, że dożywocie byłoby tutaj lepszym rozwiązaniem. Ale to oczywiście moja opinia. Dajcie znać, co wy sądzicie. Jeśli chodzi o tę sprawę, to tyle. A teraz, jeżeli chcecie wygrać jedną z tych książek, o której dzisiaj wam wspominałam, czyli Morderczynie i psychopatki, szokujące historie z praktyki psychiatry sądowego, to zapraszam was na Facebooka Kryminalne Historie, gdzie znajdziecie post i zadanie, które należy wykonać, aby stać się posiadaczem jednej z nich. Na wykonanie zadania, czyli udzielenie odpowiedzi, macie czas do niedzieli 13 czerwca. A ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję, że jak zwykle słuchacie, że tu jesteście i komentujecie i się udzielacie. Naprawdę bardzo mi miło i też mam takie poczucie, że faktycznie ktoś tego słucha. A to wiadomo jest tą wisienką na torcie, jak już przygotuję cały odcinek, że później ktoś tego posłucha i skomentuje, czy w inny sposób wyrazi swoje wsparcie. A tymczasem życzę wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.